Odcinek wspiera Surfshark. Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę. Karoliny, pogodynki informują, że dziś za oknem pada deszcz.
Jest tak zimno, że nie mogłam w to uwierzyć i musiałam wrócić do grubej kurtki.
Czyli jednak dobrze, że nie rozpakowałam jeszcze swoich letnich ciuchów, o czym mówiłyśmy ostatnio. No ale skoro już relacje pogodowe mamy za sobą, to co tam u Ciebie? Jak minął ten tydzień?
Z plusów to szybko. Już troszkę czekam na długi weekend majowy, szczerze mówiąc. Mam trochę pracy teraz też związanej z moimi studiami podyplomowymi, więc w sumie tym się zajmuję w wolnych chwilach. Zastanawiam się, co robiłam. A no przecież, trułam Ci o tym, odkąd tu przyszłam dzisiaj do Ciebie. Zajmuję się organizacją przyjęcia weselnego. Oczywiście nic wielkiego, żadne tam tradycyjne wesele, raczej coś małego. No ale wiadomo, też ogarnąć to trzeba, trzeba znaleźć miejsce, zastanowić się nad jedzeniem i wszystkie takie ciekawostki. Pisać maile, dzień dobry, poproszę o ofertę, wszystkie takie fajne dorosłe rzeczy.
Czyli skoro już się pochwaliłaś naszym słuchaczom, to znaczy, że relacja z tego przyjęcia też będzie gdzieś.
Tak myślę, ja będę chodziła z GoPro na głowie, wiesz?
To by było bardziej podobne do mnie. Może ja coś przygotuję dla Was, drodzy słuchacze.
Tak. Także z jednej strony bardzo miło, prawda? Bo to, no wiadomo, miła okazja i też fajnie coś organizować, mieć na co czekać. A z drugiej strony przyznam, że nie jestem fanką takich właśnie... Ja najchętniej załatwiałabym wszystko przez telefon, wiesz? Co jest, wiem, że zupełnym przeciwieństwem tego, co Ty lubisz. I to takie wypytywanie się przez maile to jest dla mnie zawsze męczarnia. Jakby ja często mi jest w ogóle ciężko jakby się dogadać, jak muszę coś ustalać przez maile, to jest jakieś dla mnie bardzo nieprzyjemne, nie wiem dlaczego. Nie to, że tutaj mam jakieś wielkie trudności, po prostu ja muszę ze sobą jakby fizycznie walczyć, wiesz, żeby się takimi rzeczami zajmować. No ale to są problemy pierwszego świata, ja absolutnie nie narzekam. Ale jeżeli macie jakieś rekomendacje nie bardzo strojnych sukienek, które można ubrać, jak się bierze ślub, to dajcie znać, bo jestem załamana wyborem. No już robiłam Karolinie przegląd internetu tutaj, jak przyszłam, także była zachwycona.
Nie, no tak, no bardzo ciekawe to jest. Ale no ja się nie mogę doczekać. Zobaczyć Twoją kreację, uczestniczyć w tym wydarzeniu, no myślę, że będzie wspaniale.
Tak, tego się trzymamy. No. A co tam u Ciebie? Wychowujesz najmłodszego członka rodziny cały czas.
No, w dalszym ciągu zadziwia mnie, że psy to są takie skomplikowane stworzenia jednak, no, że wydaje Ci się, że coś jest spoko, a zaraz potem wydaje się, że z czymś innym jest problem, jakby to jest takie, no, skomplikowane bardzo. Nie jest tak prosto mieć psa, który, wiesz, będzie się zachowywać jak Ty chcesz, będzie grzeczny, będzie spokojny, nie będzie się bał niczego i tak dalej. Można się przygotowywać na wszystkie sposoby, a potem i tak życie zweryfikuje. Ale w ostatnim tygodniu, w końcu chyba od 2 miesięcy albo i dłużej, nie udało mi się żadnej książki przeczytać, więc byłam sobą bardzo zawiedziona. Ale chciałam powiedzieć, że przeczytałam książkę typu thriller.
Czyli to, co potrafi
nakręcić, tak. I ta książka nazywa się Furia. Napisał ją Alex Mikaelides. I już mówiłam kiedyś o tym autorze, bo on napisał też dwie inne książki. Pacjentka i Boginie.
Mówiłaś o pacjentce kiedyś?
Tak, i o tych boginiach chyba też rozmawiałyśmy, bo dostałyśmy je od wydawnictwa... I podoba mi się sposób, w jaki ten autor pisze książki, bo one, no wiadomo, nie są wybitne, no bo jednak te takie książki typu thriller, które są wciągające i ma być coś szokującego i zaskakującego i tak dalej, no to nigdy nie są w 100% jakieś tam idealne, no bo trzeba takie troszkę mam wrażenie, tandetne sztuczki wykorzystywać i czasami ta intryga wcale nie jest jakoś tak super przemyślana i tak dalej, no ale mimo wszystko się to czyta, no nie?
Wydaje mi się, że czytając takie książki też na takie rzeczy się przymyka oko, no. To przecież nie po to się to czyta.
No, dokładnie. Ale jednak właśnie ta tematyka tych książek i tych jego poprzednich książek jakoś tak mnie na tyle wciąga, że jak zobaczyłam, że ta książka wyszła po angielsku tam chyba w zeszłym roku, no to tak, wiesz, trochę się podekscytowałam, że o, jak w końcu ją zdobędę, no to na pewno ją przeczytam. Główną bohaterką jest znana aktorka, która już odeszła na, powiedzmy, aktorską emeryturę, mimo że jest młoda. No i ona postanawia zabrać swoich znajomych na grecką wyspę i ona jest tej greckiej wyspy właścicielką, bo dostała ją w prezencie, no bo to jest, ona jest jakąś tam miliarderką czy
gdzie
coś tam.
To jest moja wyspa.
No, więc tam jest troszkę takich wątków jakby z tej mitologii greckiej i do tego jest morderstwo, no i taka intryga. Bo to w sumie też jest taki, w takim stylu jak książki tej innej autorki, o której kiedyś rozmawiałyśmy, Lucy Foley, czy coś takiego, że ona też zawsze ludzi zamyka w jakiejś przestrzeni i potem ktoś tam umiera.
Jak Agatha Christie.
No i Agatha Christie też. Zresztą właśnie tutaj tam chyba w tych podziękowaniach ten autor pisze, że oczywiście wiele takich książek było i że tam Agatha Christie to jest jego jakaś tam ulubiona czy coś. Podsumowując, mam nadzieję, że ta książka już wyciągnęła mnie z mojego czytelniczego impasu.
Dołka.
No i od chyba miesiąca albo i dwóch próbuję skończyć książkę Króliczek Mony Awad.
To świetna recenzja.
No właśnie. Bo ta książka ma bardzo dobre recenzje. Nawet tutaj na okładce jest Margaret Atwood napisała, że Króliczku, jesteś taka genialna. Ja słyszałam same dobre rzeczy o tej książce.
Ma bardzo charakterystyczną okładkę, taka sama tak. Chyba jest w zagranicznej wersji.
No właśnie po tej okładce, bo jest taka neonowo-różowa i tak wiadomo, fajnie wygląda. Ale ta książka jest tak dziwna, że jakby to jest... taki rodzaj dziwności, ta fabuła jest tak absurdalna, nawet nie da się powiedzieć, czy to jest taka książka jakaś taka realistyczna, czy trochę z innego świata. Bardzo ciężka właśnie taka do określenia i tam takie dziwne rzeczy się odwalają. To niby ma być jakiś taki horror, ale wcale za dużo wspólnego z horrorem nie ma. I tak być może gdybym miała jakiś taki odpowiedni humor, znaczy nie wiem, ja myślę, że gdyby to było jakimś filmem czy coś, to może i bym te 1,5 godziny poświęciła, żeby obejrzeć sobie dziwny film. Ale czytanie takiej dziwnej książki już po tych tam, no nie wiem, 200 stronach staje się trochę męczące i przez to, że nigdy mnie to na tyle nie wciągnęło, żebym siedziała na przykład 6 godzin, żeby pokonać jakąś taką grubszą część, no to tak wracam do niej co kilka dni, czytam, wiesz, tam parę stron i odkładam, ale jestem zdeterminowana, żeby ją skończyć. Już mi niewiele zostało, bo jakieś może 100 stron mi zostało, no chyba nawet więcej. No nie wiem, mam wrażenie, że ta książka się nie kończy. Ale chciałabym ją skończyć, żeby chociaż się dowiedzieć, o co tam chodzi, bo jest tak dziwna. I to ogólnie chodzi o grupę studentek, które studiują literaturę na jakimś tam uniwersytecie i właściwie nic więcej nie mogę powiedzieć. Bo jest jedna dziewczyna, która jest outsiderką i zostaje wciągnięta do grupy właśnie tych króliczków. To, co się dzieje później, to ja nie wiem, czy to jest jakiś jej zły sen, czy coś. Ciężko stwierdzić.
No dobrze. No tak, ten czytelniczy dołek... Ja też chyba o tym mówiłam, no ale staram się też coś tam czytać. Rzadko wam w sumie mówię, bo ja czytam dużo głupot, ale w tym tygodniu postanowiłam zaserwować sobie coś, co można czytać kawałkami i w końcu, może to trochę wstyd, że tak późno, czytam Dryfując do Betlejem, John Didion. To jest taki zbiór esejów, reportaży i to mi się bardzo podoba, bo właśnie mogę sobie dawkować. One nie są długie. Można też dopasować sobie temat w zasadzie, wiesz, na który ma się ochotę, bo można sobie sprawdzić, co jest o czym, jeżeli ktoś nie wie, na co się zdecydować. No jak na razie największe wrażenie zrobił na mnie esej o szacunku do samej siebie, czy do siebie samej, przepraszam. I to jest, o czym ten szacunek jest i tak dalej. No nie będę Wam za dużo zdradzać, jest to krótkie i myślę warte przeczytania. I z tego, co wiem, to też jest dostępne w internecie, bo ja akurat czytam na Legimi, tam jest cała ta książka Dryfując do Betlejem, ale wiem, że akurat ten esej jest dostępny w internecie, bo to oryginalnie zostało wydane w numerze Vogue'a w latach 60.
Mm-hmm. To ambitnie.
No. Ja lubię czytać głupoty, ale wiadomo, że od czasu do czasu trzeba przeczytać też coś dla duszy.
Mm. No ja dawno czegoś takiego nie czytałam.
No to ja myślę, że...
Powinnam.
Jak będziesz miała ochotę na coś takiego krótkiego, prawda, na jakieś popołudnie czy wieczór przed pójściem spać, to jest idealne. Wiadomo, to daje do myślenia, więc nie wiem, może czy przed snem to faktycznie jest najlepszy czas, ale tak.
Z moją narkolepsją nie ma problemu. Ale hitem ostatnich dni na Netflixie jest nowy serial brytyjski Reniferek. Słyszałaś o nim?
Tak, tak. Pojawiało mi się to cały czas, jak tylko otwierałam Netflixa, to jako pierwsza rzecz non-stop mi to reklamowali. No nie, nawet się jeszcze za to nie zabrałam, aczkolwiek myślę, że obejrzę. Bo to takie thrillerowate jest, prawda?
Właśnie jak ja to oglądałam, to jedyne co myślałam to, że oj, Karolina, by tego nie obejrzała. Ale jakby polecam, ale trochę też nie, bo bardzo jest to nieprzyjemne do oglądania. Już w pewnym momencie robi się tak mrocznie, że trigger warning na wiele złych rzeczy, no nie? Ale...
To jest o kobiecie, która ma obsesję na punkcie mężczyzny.
Znaczy tak, no ta kobieta jest stalkerką, a ten mężczyzna w tym serialu nazywa się Donnie, a jest grany przez Richarda Gadda. Ten Richard Gadd jest również twórcą tego serialu i on odgrywa swoją rolę, ponieważ ta historia jest oparta na faktach, więc on jest po prostu jakimś szalonym człowiekiem, bo on odgrywa swoją traumę. Jakby wiesz, to jest naprawdę tak przypałowy jest ten serial, bo poza tym, że on miał tak bardzo hardkorową stalkerkę, która mu zniszczyła życie, to jeszcze okazuje się, że w życiu spotkały go gorsze rzeczy, które doprowadziły do tego, co się wydarzyło z tą stalkerką. No, nie będę mówić.
Może to jest jakiś rodzaj terapii?
No właśnie, tylko, no bo tam jak się zaczyna pierwszy odcinek, to jest, że to jest prawdziwa historia. Ja myślę, no dobra, okej, tam dużo historii o stalkerach. A dopiero jak to skończyłam oglądać...
A ty już skończyłaś?
Tak, tak. Ale dopiero jak to skończyłam oglądać, to sobie chciałam sprawdzić tą prawdziwą historię i patrzę, że jakby to jest historia tego kolesia. I myślę, nie, jak to jest możliwe, że on w tym gra, on to napisał i to się jeszcze jemu przydarzyło. To ja jestem w szoku, bo tam naprawdę były tak straszne rzeczy, że ja czasami musiałam to wyłączać, bo po prostu psychicznie nie byłam w stanie tego wytrzymać. Straszne, naprawdę.
No całe szczęście, ja jak mi się coś nie podoba, nie mam problemu z tym, żeby tego po prostu nie oglądać dalej, więc zobaczymy. Nie, no, ale nie reklamujesz mi tego.
No wiem, dlatego właśnie tak pomyślałam o tobie, że nie wiem, czy to byś to obejrzała.
Wiesz co, ja widziałam zwiastun, no i widziałam, że może to być takie niepokojące bardzo i nieprzyjemne. No więc no zobaczymy.
No właśnie, bo to się zaczyna tak, jak ja włączyłam pierwszy odcinek, to tak w ogóle nie wiedziałam, o co w tym chodzi i tak myślę, jakieś takie to się wydaje suche, takie nie wiedziałam, czy to jest jakiś taki brytyjski suchy humor, czy co to ma być. I potem z każdym odcinkiem robiło się coraz dziwniej, ale już jakby zrozumiałam, że to będzie mroczna i poważna historia, że wcale nie było śmiesznie. A potem to już był taki hardcore trochę, więc no nie wiem. W dalszym ciągu jest mi nieprzyjemnie w ogóle o tym myśleć. Ale no na pewno duże wrażenie zrobił ten serial. A jeszcze większe to, że ten koleś chciał to przeżyć jeszcze raz. Jestem w szoku. No w każdym razie bardzo ciekawy sposób na radzenie sobie z traumą. Zrobienie serialu na Netflixie.
A propos traumy, to chyba nawet ci mówiłam, że postanowiłam, jak coś robiłam właśnie na komputerze, to szukałam serialu, który mógłby sobie lecieć w tle. A ja lubię takie obyczajowe, gówniane seriale czasami pooglądać i stwierdziłam, dobrze, skoro tak tyle ludzi zachwyca się serialem Yellowstone, to puszczę go jeszcze raz. Jak dla mnie, to jest po prostu jakaś reklama toksycznej męskości cały ten serial. Głównymi bohaterami to są kowboje, którzy chodzą super szeroko, przeklinają, plują i generalnie jak ktoś zrobi coś złego jakiemuś tam członkowi ich rodziny, czy koledze, czy cokolwiek, to od razu wyciągają kij baseballowy albo broni i się, wiesz, tam zabijają wzajemnie. Jakby te zachowania, które tam ci bohaterowie przedstawiają, to jest wszystko chore po prostu. Jakby jak ojciec swoje dzieci traktuje, jak jakieś... No, strasznie dziwna jazda, naprawdę.
Nie zareklamowałaś tego dla mnie.
No nie, nie, w ogóle nie podchodź do tego. Moim zdaniem to nie jest seria dla ciebie. To mi leciało, jak na przykład sprzątałam kuchnię, jak właśnie robiłam coś na komputerze, ale dało mi też do myślenia trochę. Bardzo analizowałam ten serial z jakiegoś powodu.
A ja teraz spędziłam kilka dni sama w domu, bo mój chłopak gdzieś tam wyjechał. No i żeby mi coś grało w tle, to włączyłam sobie Emily w Paryżu. To jest taki idealny serial, żeby sobie tak leciał zapętlony.
Od nowa oglądasz?
No. Cute, no. Nie, no bo ja to jakby wszystko widziałam na bieżąco, ale w sumie nie oglądałam tego nigdy z jakąś tam wielką uwagą, więc jak próbowałam właśnie robić notatki do podcastu przed nagrywaniem, to włączyłam sobie te pierwsze odcinki i normalnie nie mogłam się skupić na komputerze, tylko się gapiłam w telewizor. Więc
bo to też jest bardzo taki, no to jest fantazja, prawda, ten serial. I ja też jakby nie mam nic przeciwko, chociaż przyznam, że ten ostatni sezon, no nie wiem, no tak bardzo wolno mi szło oglądanie go. Dokończyłam go sporo po jego premierze jakby, więc...
Nie no, jakby w ogóle to nie jest jakiś fajny serial tak krytycznie patrząc, ale no jest dobry komercyjnie na pewno i fajnie po prostu sobie popatrzeć na ten Paryż.
No tak, to też jest urocze. Są piękne widoczki, no poza tym, że oczy mi krwawią przy każdej możliwej stylizacji Emily, ale niech będzie.
No.
Tak, ale z takich ekscytujących kwestii, na początku maja wychodzi nowy sezon Selling the OC.
No, jestem ciekawa, czy pociągnął temat, ale nie, czekaj. Czy ten koleś zrezygnował z udziału w programie? Już nie pamiętam. Ten taki przystojniaczek, surfer.
Ja specjalnie nic nie czytam, nawet zwiastuna nie obejrzałam, bo nie chcę sobie psuć. Chcę, żeby wszystko było niespodzianką, co tam się dzieje.
A, bo ja tobie mówiłam, że oglądałam, słuchałam podcast Call Her Daddy z Brittany Snow, która była żoną tego kolesia, który był agentem nieruchomości w Selling OC i on był zamieszany w te jakieś tam dziwne romanse. No i oni wzięli rozwód. No i ta kobieta nie chciała za bardzo o tym mówić, ale w końcu chyba po roku, bo to wszystko z jakimś opóźnieniem strasznie było w tym Selling the OC. Więc ona w końcu powiedziała, co to tam. Znaczy, właściwie nie powiedziała żadnych tam, wiesz, plotek ani nic takiego, tylko powiedziała, że ona o niczym nie wiedziała i dosłownie z oglądania serialu na Netflixie dowiedziała się, że jej mąż ją zdradzał. Więc to było tak hardkorowe.
Ja nie słuchałam tego, widziałam tylko artykuły na różnych stronach z tym związane, no ale przykro mi się zrobiło. Bardzo to traumatyczne przeżycie, szczerze mówiąc.
No.
Najbliższa ci osoba robi ci coś takiego.
I jeszcze ja nie rozumiem, jak ten koleś, przecież on wiedział, że oni to nagrywają. Wiedział na pewno, że będzie zrobiony z tego jakiś główny wątek i on nie mógł jej powiedzieć tego
co
wcześniej.
Co w ogóle, przepraszam.
No, obleśny typ.
Okropny. I ciekawe, czy ta Alex o wszystkim wiedziała.
Właśnie ta Brittany chyba mówiła, że ta Alex tak, no też jest chyba dla niej niemiła. Coś było z jakimiś takimi pasywno-agresywnymi stories na Instagramie, które ta Alex wrzucała w kontekście jej i tak dalej. No nie wiem, jakaś taka dziecinada straszna.
No Alex oczywiście w programie telewizyjnym, więc ciężko stwierdzić, jaka ona jest naprawdę. Przynajmniej w tym programie sprawia wrażenie osoby, według której ona nigdy nic złego by nie mogła zrobić. I błędów raczej nie popełnia. Także no ciekawe, zobaczymy. Wiadomo, to wszystko trzeba brać...
Z dystansem.
Z dystansem, tak.
To dzisiaj ty zaczynasz, Karolino.
Tak. 3 lipca 2012 roku w Bloomsburg w Pensylwanii służby zostają wezwane na miejsce zbrodni. Gdy docierają na miejsce, ofiarą jest 46-letni Frank Spencer i znalazł go jego kolega, który poszedł do domu Franka, ponieważ ten nie odzywał się do niego. Ten kolega, on ma na imię Joe, pisał do niego SMS-y, Frank nie odpowiadał i panowie nie widzieli się już od kilku dni. Gdy Joe przyjechał do domu Franka, zobaczył go leżącego na ziemi, w zasadzie w drzwiach jego domu i po chwili zorientował się, że Frank nie żyje. Frank został zastrzelony. Leży na plecach, w zasadzie w drzwiach wejściowych swojego domu, a na ziemi przed tym domem, przed drzwiami wejściowymi i jakby w wejściu na kaflach są ślady krwi. Widać też, że ktoś próbował ścierać krew z ziemi miotłą. To znaczy, wiesz, są takie ślady od miotły właśnie. Na kaflach w krwi ktoś zostawił ślad butów. Oczywiście te ślady zostają odpowiednio zabezpieczone. Te kafle w ogóle zostały usunięte z tego miejsca zbrodni i wysłane na badania. Po oględzinach domu zwracają uwagę na jedną rzecz, to znaczy w kuchni na ziemi leży jedna żółta rękawica, taka rękawica, której używamy na przykład do sprzątania czy do mycia naczyń. No i jest to dosyć dziwne miejsce na rękawicę, zwłaszcza, że druga leży normalnie w zlewie. Więc postanawiają ją również zabezpieczyć do zbadania. Frank został postrzelony w klatkę piersiową, a także w głowę. W jednym z artykułów też wspominali o ranie na szyi. I po oględzinach ciała stwierdzają, że został on postrzelony z dwóch różnych broni. Ta rana postrzałowa zadana w klatkę piersiową to była rana po strzale ze strzelby, a ta w głowie to była rana od strzału z pistoletu. I to był pistolet Magnum. 357. Natomiast ciężko stwierdzić, po co ktoś oddałby ten drugi strzał, dlatego że ten strzał w klatkę piersiową był śmiertelny. Ten drugi strzał, czyli strzał w głowę z pistoletu, tutaj uznano, że on został oddany już z bliska. Na tej podstawie stwierdzono, że prawdopodobnie osoba, która zabiła Franka, musiała stanąć gdzieś dalej, bardzo możliwe, że w ukryciu, strzelić do Franka, kiedy ten stał przed drzwiami wejściowymi, czyli jakby na zewnątrz, potem podejść do niego i oddać kolejny strzał i w międzyczasie ciało zostało wciągnięte do domu. No a potem ktoś próbował posprzątać. Żeby sprawdzić tą hipotezę, zaczynają przeszukiwać teren dookoła domu Franka i faktycznie po drugiej stronie ulicy, to znaczy naprzeciwko domu, między drzewami znajdują pociski. I to jest przy takim drzewie, które było w kształcie litery Y i tutaj uznali, że ktoś po prostu się tam schował, zaczaił się, oddał ten strzał, a nie trudno było się tam schować, no bo to był środek lata, drzewa, zarośla, zielono, więc Frank mógł w ogóle tej osoby nie zauważyć. Wszystkie osoby z otoczenia Franka mają jednego podejrzanego w głowie, a w zasadzie jedną podejrzaną. Frank był rozwodnikiem. Niedługo przed śmiercią sfinalizował rozwód ze swoją żoną, Marią. Maria i Frank wzięli ślub w 97, mieli dwójkę dzieci, synka i córkę. Natomiast ich małżeństwo dosyć szybko zaczęło się rozpadać. Na początku, gdy się poznali, Frankowi podobała się osobowość Marii, natomiast dosyć szybko okazało się, że jest z nią ciężko żyć. Według jego znajomych był on zawiedziony jej postawą, jej podejściem do dzieci, to znaczy chyba oczekiwał, że nie wiem, zmieni nagle osobowość, może nie wiem. W każdym razie nie układało im się. Według Franka jego żona nie interesowała się życiem rodzinnym. W przeciwieństwie do Franka, jak rozumiem, dla niego jakby dzieci były najważniejsze. Frank radził sobie w życiu dobrze, on odziedziczył po ojcu takie złomowisko, miejsce, gdzie ludzie mogli kupować jakieś różne części. I jak rozumiem, szło mu to dobrze. Maria też była kobietą wykształconą. Ona bodajże studiowała prawo w przeszłości. Także żyło im się w porządku, jeżeli chodzi o finanse. Ich związek był na tyle burzliwy, że w pewnym momencie do ich domu na przykład zaczęła przyjeżdżać policja. W 2006 roku Frank składa wniosek rozwodowy, ale Marii bardzo się to nie podobało. Ona nie chciała się rozwodzić.
Nie podobało jej się.
Nie podobało jej się, ona nie chciała się rozwodzić. I sytuacja między nimi nie uspokajała się, wręcz przeciwnie. Tak jak wspominałam, działy się u nich różne awantury, co skutkowało wezwaniem policji. A nawet w 2008 roku Maria zostaje aresztowana za zachowanie, a w zasadzie za awanturę, wdała się w jakąś awanturę ze swoją teściową. Tak, i została zaaresztowana za kilka rzeczy, to znaczy właśnie za swoje zachowanie, za to, co mówiła. Ta cała sytuacja skończyła się tym, że Maria została skazana i musiała zapłacić grzywnę. Także jak możesz się domyślić, jeszcze bardziej ją to rozwścieczyło.
Nie nauczyła się.
Tak. sytuacja z aresztowaniem nie pomogła, wręcz właśnie pogorszyła sytuację. Ponoć Maria wielokrotnie groziła Frankowi śmiercią. Dzwoniła do niego, zostawiała mu różne wiadomości. Na przykład groziła też mu swoim ojcem, ponieważ jej ojciec był znany w tamtym rejonie z tego, że był niebezpieczny. Ponoć miał mieć jakieś, wiesz, powiązania z mafią, Bóg wie kim. Tak naprawdę nie wiem, na ile to było prawdą, ale faktycznie był w więzieniu przez 5 lat za oszustwa.
Mhm. Ona miała taki może temperament po ojcu.
Możliwe. I ona zostawiała mu takie pogróżki w stylu: a no, wiesz, mój ojciec, mówię ci to, bo o ciebie dbam, bo wiesz, jakby takie zawoalowane pogróżki, ale nie tylko, bardzo wprost też potrafiła mu grozić i jakby wszyscy o tym wiedzieli. Frank również zgłaszał te pogróżki na policję, bo w zasadzie trwało to latami i z tego, co mówili funkcjonariusze, Frank nie chciał jakby iść z tą sprawą dalej, po prostu to wszystko zgłaszał. Nie wiem, czy po to, żeby mieć jakąś podkładkę potem w sądzie, czy na wszelki wypadek, jakby coś mu się stało. No ciężko tutaj stwierdzić, po co to tak naprawdę było. Ale też nie wiem, na ile poważnie traktowali to, co Frank im mówił. Dlatego, że jak rozumiem, tam był taki pattern zachowań, to znaczy sprawa eskalowała, dochodziło do jakichś nieprzyjemności, a potem oni się godzili. Tak jak mówię, na ile to jest prawda, nie wiemy. Natomiast tak mówił jeden z funkcjonariuszy. Oczywiście on, broń Boże, nie powiedział, że oni nie traktowali tego na poważnie, ale domyślam się, że tak mogło być. W 2009 roku Frank związał się z kobietą o imieniu Julie. Oczywiście, jak możesz sobie wyobrazić, Marii w ogóle się to nie podobało. A już kiedy usłyszała, że ta kobieta spędza czas z jej dziećmi, no to również zaczęła się z Julie kontaktować i jej się odgrażać. To znaczy, oczywiście mówiła, że nie życzy sobie, żeby ona spędzała czas z jej dziećmi. No i umówmy się, no to jest w ogóle delikatny temat, tak? Jeżeli jedna osoba chce się rozwieść, druga nie. Ktoś sobie zaczyna układać życie, jeszcze są w tym wszystkim dzieci, no ja nie dziwię się, że są różne emocje, prawda? Natomiast to nie zawsze kończy się pogróżkami, śmiercią lub jakimiś innymi zawoalowanymi groźbami. No i właśnie w tym samym roku na wolność wychodzi ojciec Marii. Na niego mówili Rocco. To możesz sobie wyobrazić, co to za pan. No i właśnie Frank był ponoć przejęty tym, że Rocco wyszedł na wolność, bał się, że coś mu się stanie i generalnie Frank wielokrotnie ponoć swoim przyjaciołom, znajomym powtarzał, że jemu coś się może stać.
Mhm.
Wkrótce później ktoś włamuje się do biura Franka i kradnie jego dokumenty firmowe.
Mhm.
Jak myślisz, gdzie te dokumenty potem magicznie się znajdują?
Nie wiem.
Maria twierdzi, że te dokumenty znalazła w worku przed domem swojej matki. No nie wiem, tak jakby ktoś jej je podrzucił. Tak, i ona przekazała je chyba swojemu prawnikowi, z tego co rozumiem, no bo trwał rozwód. No więc może chciała z nich skorzystać, na przykład jeżeli chodzi o alimenty. Oczywiście większość osób domyślała się, że to ona może mieć coś wspólnego z tym włamaniem. Nawet jeżeli ona sama tego nie zrobiła, to może ojciec jej w tym pomógł, w końcu był już na wolności. No, ale nie było żadnych dowodów na to, żeby faktycznie można było im postawić jakieś zarzuty, a dokumenty zostały zwrócone Frankowi. W 2010 roku, na początku 2010 roku dochodzi do kolejnego dziwnego wydarzenia, ponieważ dzień przed tym, jak Frank i Julie mają wyjechać na romantyczne wakacje, Maria przekonuje Franka, żeby ten poszedł z nią na kolację. To było pod jakimś pretekstem rozmowy o opiece nad dziećmi, coś w ten deseń, ich wspólne tematy. I ponoć to spotkanie skończyło się w hotelu. I jakimś dziwnym trafem tamtej nocy dom matki Franka, w którym on pomieszkiwał, stanął w płomieniach.
Co?
Tak, został doszczętnie spalony.
A ktoś był w środku?
No właśnie, na całe szczęście nie było tam ludzi, ale niestety w pożarze zginął piesek dzieci Franka i Marii. No właśnie, dom doszczętnie spłonął. Podobno, gdy gaszono pożar, pod ten dom podjechała Maria, z dziwnym uśmieszkiem się popatrzyła i odjechała. No mówię ci, to jest wszystko jak jakiś kiepski film, naprawdę.
Mhm.
Wkrótce później na miejsce przyjechał Frank, no i oczywiście on był przekonany, że to Maria stoi za tym pożarem. Niestety Komendant Straży Pożarnej w tym stanie nie był w stanie ustalić, jak zaczął się pożar. Stwierdził, że jest to niemożliwe, no a przez to policja nie mogła przeprowadzić żadnego śledztwa, no bo tak naprawdę nie było żadnych dowodów.
No, sprytnie.
Natomiast wydaje mi się, że jakimś dowodem jest to, że Maria później wypisywała do Franka, że to jest właśnie sprawiedliwość, że on zniszczył jej życie, a teraz jego życie tak wygląda, prawda, i ten dom został zniszczony. Wkrótce później zaczęła odgrażać się też Julie, że wszystko jej odbierze, to znaczy pisała to w SMS-ach do Franka i faktycznie pewnej nocy dom Julie zaczyna się palić, gdy ona jest w środku. Doszło do tego, że ona musiała wyjść przez okno na dach i zeskoczyć z niego.
Boże.
Na szczęście nic jej się nie stało. I tutaj po raz kolejny, gdy na miejsce przyjechały służby, znowu ten specjalista, pan od pożarów, stwierdził, że on nie wie, jak ten pożar się rozpoczął, ale na szczęście już inspektor z firmy ubezpieczeniowej był troszeczkę mądrzejszy, czy nie wiem, czy poważniej potraktował tą sprawę, no ciężko mi tu stwierdzić. Natomiast znalazł dowody wskazujące na to, że to nie był przypadek ani żaden nieszczęśliwy wypadek, ponieważ niedaleko domu na ścieżce znaleziono butelkę, a także racę. Tutaj uznano, że to był zapalnik i że zrobili z tego taką, oni to nazywali firebomb.
Mhm.
Stwierdzono, że w jednym miejscu wybito okno. No i wtedy już przyjechał ten komendant i specjalnym sprzętem sprawdzili i faktycznie znaleziono ślady benzyny na schodach. Ale tutaj też były schody do sprawdzania, więc może im się też udało po prostu ten pożar szybciej ugasić, bo jak widziałam zdjęcia domu matki Franka, no to tamto w zasadzie zostały jakieś fragmenty jego.
Mhm.
Więc może to o to chodziło. No, ale mimo tych dowodów i tak nie byli w stanie udowodnić niczego Marii ani nikomu z nią związanego. A no właśnie, jeszcze w międzyczasie doszło do awantury podczas jakiegoś eventu sportowego dzieci Franka i Marii. I właśnie wtedy Maria miała grozić Julie, krzyczeć do niej, że jej dom jest następny. Także...
Niebezpieczna kobieta.
Bardzo. Także rozumiesz, dlaczego w zasadzie wszyscy z otoczenia Franka wskazywali jego ex jako sprawczynię jego morderstwa. Podczas oględzin miejsca zbrodni zorientowano się, że brakuje samochodu Franka, to znaczy nie ma go, a nie ma też jego psa. Ponieważ po tym, jak tamten piesek tragicznie zginął, to Frank zaadoptował kolejnego pieska i ten piesek miał na imię Madly. Sprawdzono kamery w okolicy i na nagraniach faktycznie znaleziono auto, które wygląda jak auto Franka, odjeżdżające czy też jadące w przeciwnym kierunku niż jego dom. Natomiast to było za daleko, żeby mogli sprawdzić, kto siedzi za kierownicą tego samochodu. Auto znaleziono 27 mil od domu Franka w miejscowości, która nazywa się Sunbury. I to jest miejsce, to jest miasteczko, które jest bardzo blisko miejsca, w którym mieszkała Maria.
Mhm.
Dosłownie kilka mil. I wyobraź sobie, że tak naprawdę piesek Madley pomógł w pewnym sensie policji.
Hmm.
Ponieważ okazuje się, że ten pies został znaleziony w domu weselnym 72 mile od domu Franka.
Ojej.
I on po prostu wpadł pewnego dnia do miejsca, w którym organizowano wesele. No i ci ludzie, właściciele tego miejsca, zastanawiali się, skąd ten pies, że wyglądał na bardzo zadbanego. Widać było, że to jest czyjś pies. Nikt tego psa nie rozpoznawał. No i właśnie wkrótce okazało się, że to jest ten piesek Franka. I tutaj policja stwierdziła, że prawdopodobnie pies został zabrany z miejsca morderstwa i po prostu uciekł.
Mhm.
Tak, i ten dom weselny był na trasie z domu Franka do domu Rocco Franklina, czyli ojca Marii.
Mhm.
On mieszkał w miejscu, które się nazywało Harrisburg i policja znajduje ślady logowania się telefonu Rocco właśnie na tej trasie w dniu morderstwa. No i tutaj stwierdzają, że bardzo możliwe, że właśnie piesek uciekł, kiedy po prostu Rocco się zatrzymał, zrobił sobie przystanek po drodze, a pies wybiegł. No, te wszystkie ustalenia, to wszystko, zebranie dowodów, też przebadanie tych śladów, no właśnie, no bo tak jak wspomniałam, znaleziono też ślad buta pozostawiony we krwi w domu Franka i wysłano go i FBI przebadało ten ślad i ustalili model butów, to były buty sportowe, bodajże z marki Scholl, o ile dobrze pamiętam, rozmiar 11. Byli w stanie ustalić konkretny model i tak dalej. No i się okazało, że to jest model butów i rozmiar również się zgadzał, który lubi nosić Rocco.
No to już wiadomo.
Poza tym zbadano też rękawiczkę, którą znaleziono na ziemi w kuchni w domu Franka i tam na przykład były ślady DNA Marii. Tylko że problem był taki, że Maria w przeszłości w tym domu mieszkała. Oczywiście z zeznań osób z otoczenia Franka policja wiedziała, że ona tam już nie mieszkała, nie wiem, z rok, no na pewno wiele miesięcy. No ale, no cóż, no może to są jakieś rękawiczki, które kiedyś używała. No, to jest poszlaka jakaś, prawda? Natomiast pewnie dałoby się z tym dowodem kłócić. Natomiast faktycznie oboje zostawili ślady na miejscu zbrodni, no i to już było coś. Wszystkie te ustalenia trochę trwały i w końcu po 2 miesiącach od morderstwa Franka policja chce porozmawiać z podejrzanymi. Maria oczywiście nie ma ochoty z nimi rozmawiać w ogóle, natomiast jej ojciec się zgadza i ma policji bardzo ciekawą historię do opowiedzenia. Wyobraź sobie, że Rocco mówi policji, że był w domu Franka bodajże dzień przed morderstwem, że był tam bez Marii, ogarniał dom, robił rzeczy w stylu składał pranie i zamiatał.
No na pewno.
Dziwne, że wspomina akurat o zamiataniu miotłą, prawda? Twierdził też, że Frank dał mu się przejechać swoim samochodem i że on chciał kupić ten samochód od Franka, na co Frank zaproponował, żeby sobie urządzili zapasy o ten samochód. Taki sprytny. Czyli w zasadzie próbował znaleźć sobie wytłumaczenie na wszelkie ślady, jakie tylko policja znajdzie.
Tylko nie morderstwo.
Tak, tak, dokładnie. I w końcu prokuratura w 2013 roku uznała, że zebrali wystarczająco dowodów, żeby spróbować skazać Marię za to morderstwo, także jej ojca Rocco. W 2013 roku właśnie Maria i Rocco zeznają przed Wielką Ławą Przysięgłych i Maria tu się bardzo ładnie wkopała, ponieważ została zapytana, czy kiedykolwiek groziła Frankowi lub Julie i ona oczywiście powiedziała, że nie, co było kłamstwem i mieli na to dowody. Zresztą na przykład w programie 48 Hours można usłyszeć fragmenty tych jej wiadomości głosowych chociażby, które są bardzo miłe, jak się możesz domyślać. W lipcu 2014 roku Maria zostaje oskarżona o morderstwo i zostaje zaaresztowana za morderstwo, podpalenie, włamanie, składanie fałszywych zeznań. No ta lista jest długa. Oskarżyli ją w zasadzie o co mogli. I kiedy chcą zaaresztować jej ojca, okazuje się, że nie mogą nigdzie go znaleźć. Dlatego, że tata Rocco zaraz po złożeniu zeznań przed tą Wielką Ławą Przysięgłych zniknął. Wsiadł do samolotu i poleciał do Kolumbii. Także przez trochę sobie pożył. Natomiast nie był chyba taki sprytny, bo no oczywiście wystawiono nakaz aresztowania. Dzięki temu policja mogła go szukać za granicami kraju. No i zrobili to z sukcesem, dlatego że odnaleźli go w Buenos Aires w Argentynie. Niestety on walczył z ekstradycją, dlatego jego proces odbył się dopiero w 2017 roku, ale proces jego córki Marii rozpoczął się jesienią 2015 roku i trwał 9 dni. W listopadzie 2015 roku Maria zostaje znana winną i tutaj udaje się ją skazać za w zasadzie wszystkie zarzuty, bo za morderstwo, za pożary, za składanie fałszywych zeznań i zostaje skazana na dożywocie bez możliwości wyjścia plus 50 lat. To są te ciekawe kary ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście możesz sobie wyobrazić, że rodzina i przyjaciele Franka byli bardzo szczęśliwi. No Julie też zeznawała w tym procesie. Na pewno ci przyjaciele też bardzo pomagali. Zresztą wszyscy wypowiadali się o Franku w samych superlatywach. I na przykład jeden z kolegów Franka opowiedział historię, jak po morderstwie Franka spotkał Marię i ona w zasadzie przyznała mu się do tego, że była na miejscu zbrodni. To znaczy on powiedział do niej coś w stylu, że nie musi się martwić, że on nie zamierza oczerniać ani jej, ani Franka przy ich dzieciach. A ona miała mu powiedzieć, wiem i dlatego jeszcze żyjesz. I on powiedział do niej, pozdrów ojca, no i wtedy ona się coś tam wściekła i powiedziała mu, że ostatnią rzeczą, jaką Frank widział przed śmiercią, to była jej twarz. Także ona była jakaś niezrównoważona, szczerze mówiąc. I ona jeszcze ponoć studiowała prawo. I swoją drogą była trenerką dzieci. To znaczy trenowała dzieci w sporcie. To ja nie wiem w ogóle, kto taką osobę do dzieci dopuszcza. Kto robi jakieś awantury na, wiesz, jakichś meczach. No to jest jakaś bardzo dziwna sprawa. No i w końcu, tak jak wspomniałam, udaje się Rocco ściągnąć do Stanów i w 2017 roku dochodzi do jego procesu. I co ciekawe, podczas procesu Marii jej obrona cały czas mówiła, że to Rocco zabił Franka. Rocco oczywiście się nie przyznawał, a jesienią 2018 roku zostaje skazany za również morderstwo, za podpalenie, za włamania i zostaje skazany na dożywocie plus 44 lata. A co ciekawe, w wywiadzie, którego udzielił, jak był w areszcie, to sprawiał wrażenie, jakby nie miał za złe córce, jakby tego, jaką obronę przybrała w sądzie. Wręcz przeciwnie, mówił, że Maria nikomu nic nie zrobiła. On też oczywiście nie. No i wiadomo, że gdyby miał problem z Frankiem, to już by mu dawno coś zrobił. Mniej więcej. Mm-hmm. Że mu tam by twarz przefasonował, czy coś w ten deseń. I też widziałam artykuły o tym, że Maria oczywiście próbowała unieważnić ten proces, w którym ją skazano. Zwolniła swojego prawnika, ponieważ mówiła, że nie zapewnił on jej takiej obrony, jaką powinien, że był niekompetentny. Twierdziła, że nie mogła zeznawać. Z kolei jej prawnik powiedział, że oni zgodzili się, bo wielokrotnie o tym rozmawiali, że gdyby zeznawała, to mogłoby jej zaszkodzić. Poza tym miał też rzekomo nie wykorzystać jakichś faktów, które mogłyby jej pomóc. Na przykład to, że ponoć jej ojciec mówił członkom ich rodziny, że sam zabił Franka. Ten prawnik mówił z kolei, że wcześniej nigdy nic takiego nie słyszał. W każdym razie było to dużo nieścisłości i ciężko stwierdzić, czy to były kombinacje Marii i jej rodziny. Ona też, jak rozumiem, chciała, żeby jej dzieci zeznawały. No to wszystko było bardzo, bardzo śliskie. Wygląda to tak, jakby po prostu no, szukała sposobu, żeby się wymigać w najzwyczajniej świecie. I jak też rozumiem, po tym, jak ich matka trafiła do więzienia, dziećmi zajęła się siostra Marii.
No nieźle. Niezła rodzinka.
Także też no, nie wiemy, co się tam tak naprawdę stało. Możemy się tylko domyślać. No ale ta wersja, że ojciec pomógł Marii, poszli tam we dwójkę, wydaje się być prawdopodobna. No. Mhm. Bardzo możliwe też, że ten ojciec zabrał psa na przykład na prośbę Marii po to, żeby wiesz, dzieci miały tego psa na przykład, prawda? No już raz przeżyły tą tragedię z psem. No tak spekulowali właśnie w programie 48 Hours.
No tak. No domyślam się, że może jako matka się zreflektowała, że... No ale... Jakby...
To w ogóle jest jakaś logika, prawda, tak pokrętna, że ciężko nawet... Oczywiście starasz sobie jakoś to tam racjonalizować, ale to jest...
Myślę, że dzieciom bardziej by było szkoda straty ojca, ale no okej.
Okay. Taka dobra mamusia, prawda, tak sobie to... Albo może to dziadek pomyślał, że weźmie pieska. Nie, no w ogóle to jest jakieś chore, naprawdę chore. I ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić... Jak to jest żyć w takiej sytuacji, tak chorej, tak toksycznej, tak bez wyjścia, bo dzielisz z tą osobą dzieci i tak naprawdę nie masz, nic nie możesz zrobić, no bo nawet jeżeli coś się działo, to wszyscy ci mówią, że nie ma jak tego udowodnić. Z drugiej strony z kolei przecież te groźby na to były dowody, więc dlaczego nic z tym nie zrobiono? Z urzędu w jakiś sposób? Nie jestem w stanie tego pojąć. Oczywiście tutaj i policja, i tam różni, wiesz, prokuratorzy się jakby tłumaczyli, że oni robili wszystko, co mogli, tak? Że wszystko, co się dało, to było robione, no ale to, że ktoś ci grozi, przecież to jest karalne. Także bardzo, bardzo dziwna sprawa. Nie wiem, czy to faktycznie Frank nie chciał, dlatego go słuchali, no ale przecież to jest tak niebezpieczna sytuacja, zwłaszcza, że kiedy widzisz, że to nie są tylko groźby. Ktoś nagle zaczyna podpalać dom tobie i twojej nowej dziewczynie.
No, trzeba uważać, z kim się wchodzi w relacje.
Ale widzisz, po naszym podcaście, po historiach, które czytamy, to w zasadzie tak, trzeba uważać na partnerów biznesowych, na żony, mężów, kolegów, koleżanki, obcych na ulicy.
No wiadomo, na każdego.
I na dzieci też.
No.
No. Możemy tylko na pieski, kotki liczyć.
Otóż to.
Hej Karolina, czy wiesz, czy grają jeszcze film Obsesja w kinach?
Nie mam pojęcia. Ja widziałam ten film jakieś 2 miesiące temu, a sprawdzałaś na platformach streamingowych?
Tak, ale niestety nie jest dostępny.
To może skorzystaj z Surfshark VPN. Na pewno jest dostępny w Stanach.
Surfshark VPN? A co to takiego?
VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, ukrywając wszystko, co robisz online. Możesz pobrać go na swój komputer, a nawet telefon, żeby zawsze korzystać z prywatnego połączenia. A co najważniejsze, VPN ukrywa Twoją prawdziwą lokalizację, przez co nie jesteś śledzona i korzystasz z internetu bez żadnych ograniczeń.
Okej, ale jak ma mi to pomóc?
Za pomocą jednego kliknięcia możesz przenieść się do Londynu czy Nowego Jorku i sprawdzić bibliotekę filmów i seriali dostępnych właśnie w tej lokalizacji.
Brzmi świetnie, chętnie spróbuję.
Zabezpiecz swoją prywatność dzięki Surfshark. Wpisz kod promocyjny ZBRODNIA i zyskaj dodatkowe 3 miesiące za darmo na surfshark.deals/zbrodnia.
Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni. Możesz wypróbować bez ryzyka.
W przerwie dołączył do nas piesek Tobi, więc możliwe, że będą jakieś szelesty w tle. O, na przykład teraz.
To znaczy, że Tobi Was pozdrawia.
Ja, zainspirowana serialem Reni Ferek, postanowiłam dzisiaj opowiedzieć historię, właściwie to opisać jeden z pierwszych takich przypadków stalkingu. Zacznijmy od tego, kim była Ruth Steinagen. Urodziła się 23 grudnia 1929 roku i była córką wykrawacza Waltera Steinagena i jego żony Edith. Jej rodzice wyemigrowali z Berlina w latach 20. i mieli dwie córki. Kiedy Ruth była dzieckiem, przeprowadzili się do Lincoln Park w Chicago. W 1947 roku skończyła liceum i tam uczyła się stenografii, a w międzyczasie zaczęła używać swojego drugiego imienia i dlatego znana jest jako Ruth Ann. Odkąd miała zaledwie 12 lat, Ruth Ann była zafascynowana młodym zawodnikiem drużyny baseballowej Chicago Cubs, Eddiem Whitecussem. Pierwszy raz zobaczyła go grającego na pozycji pierwszobazowego w 1946 roku, kiedy miała 16 lat. Eddie Whitecuss był synem litewskich imigrantów i dorastał w Bostonie. Swoją profesjonalną karierę rozpoczął w 1938 roku, grając w takiej półprofesjonalnej drużynie baseballowej w stanie Maine. Grał jako pierwszy bazowy i już na początku swojej kariery nadano mu przydomek naturalny, po angielsku the natural, bo wiadomo, miał naturalny talent do gry, w sensie no taki wrodzony talent do gry. No i później właśnie pod tytułem The Natural ukazała się książka luźno oparta na jego życiu i później na podstawie tej książki zrobiono film. Z czasem Eddie stał się również popularną postacią medialną. On był dobrze wykształcony, elokwentny, biegle mówił w wielu językach, między innymi litewskim, polskim, niemieckim i francuskim.
To bardzo zdolny.
Eddie rozegrał łącznie 11 sezonów w Major League Baseball przed i po odbyciu służby wojskowej podczas II wojny światowej. No i z tego, co czytałam, to był naprawdę utalentowanym bejsbolistą. Podobno miał wybitne umiejętności defensywne na pierwszej bazie.
Karolina, ty się chyba znasz na sporcie.
I właśnie w moich notatkach sobie zapisałam w nawiasie XD, jakbym wiedziała, co to miałoby oznaczać. Bo jakby z baseballem mam jeszcze mniej wspólnego niż z piłką nożną, więc sorry. W każdym razie Ruth Ann obserwowała każdy jego ruch. Eddie nie wiedział, że ma tak wielką fankę, która miała zaledwie 16 lat, no bo Ruth nigdy osobiście nie poznała Eddiego, ale wystarczyło jej obserwowanie go z daleka. Oczywiście do czasu. Chodziła na właściwie wszystkie mecze, w których grał Eddie i nawet zaczęła śledzić go na ulicach Chicago. Pewnego razu udało jej się podejść do niego przed boiskiem i wtedy zemdlała. Powoli jej zainteresowanie przerodziło się w obsesję. Pisała o Eddie w swoim pamiętniku. Wiedziała, że Eddie pochodzi z Bostonu, więc nagle jej ulubioną potrawą stała się pieczona fasola, tak zwane baked beans. Też wiedziała, że jest Litwinem, więc zaczęła uczyć się języka litewskiego i słuchała litewskich audycji radiowych i podobno nawet dzwoniła do tego radia. W swoim domu stworzyła też taki ołtarzyk Ediego, gdzie miała setki jego zdjęć, różne wycinki z gazet, pamiątki, bilety i bardzo często wszystkie tak rozkładała i siedziała godzinami i się w to wszystko wpatrywała. Zaczęła nawet przygotowywać puste miejsce przy stole, które miało być właśnie przeznaczone dla Ediego i nie pozwalała nikomu z domowników tam siadać. W miarę jak jej...
Przepraszam?
No tak. W miarę jak jej obsesja rosła, jej rodzice, z którymi wtedy mieszkała, byli coraz bardziej zaniepokojeni jej zachowaniem, no i w końcu postanowili wysłać ją do psychiatry. Podobno poszła tylko raz, no i nic to nie dało. Po zakończeniu sezonu w 1948 roku Eddie osiągnął jakieś tam super najlepsze wyniki, był u szczytu swojej kariery, no i właśnie przez to został sprzedany do innej drużyny, Philadelphia Phillies. Kiedy Ruth Ann się o tym dowiedziała, że Eddie opuszcza drużynę z Chicago i będzie grać w Philadelphii, no to naprawdę była załamana. W styczniu 1949 roku Ruth wyprowadziła się z rodzinnego mieszkania i zamieszkała sama, a wkrótce też rzuciła pracę, żeby móc poświęcić się swojej obsesji. 14 czerwca 1949 roku drużyna Ediego, Phillies, przyjechała do Chicago, żeby zagrać z jego byłą drużyną Cubs. Ruth Ann miała wtedy 19 lat, pracowała jako maszynistka w firmie ubezpieczeniowej. I oczywiście, kiedy tylko usłyszała o tym, że Eddie przyjeżdża do Chicago, no to od razu kupiła bilety na mecz. Na mecz poszła z koleżanką. To było po południu tego dnia. Phillies pokonali Cubs 9-2, a Eddie zaliczył jakieś trafienie czy coś takiego, nie wiem.
Dobrze mu poszło.
Tak. Ruth Ann wcześniej spakowała walizkę pełną pamiątek po Eddie'm, w tym właśnie jego zdjęcia, różne bilety. Wyciągnęła wszystkie pieniądze z banku, jakie miała, to znaczy $85, a następnie zameldowała się na 3 noce w pobliskim hotelu Edgewater, gdzie mieli również spać bejsboliści z drużyny Phillies. Po meczu Eddie poszedł do restauracji na kolację z kolegami, a Ruth wróciła do hotelu sama, no i wystroiła się. Zamówiła 2 razy whisky sour i daiquiri, sączyła te drinki i jeszcze raz przeczytała liścik, który napisała dzień wcześniej. No i w tym liściku było napisane: Panie Whitecass, to niezwykle ważne, żebym zobaczyła Cię tak szybko, jak to możliwe. Nie znamy się, ale muszę z Tobą porozmawiać o czymś ważnym. Myślę, że będzie dla Ciebie korzystne, jeśli pozwolisz, że Ci to wyjaśnię. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trochę dziwne, ale tak jak powiedziałam, sprawa jest dość ważna. Proszę, przyjdź niezwłocznie. Obiecuję, że nie zajmę Ci za dużo czasu. I notatkę podpisano Ruth Ann Burns, czyli użyła innego nazwiska. Ruth dała wyjątkowo duży napiwek, bo $5 bojowi hotelowemu, żeby zaniósł ten liścik Ediemu. No i mijały godziny, było już późno, a Eddie się nie pojawił, więc Ruth postanowiła zapomnieć o całej sprawie i pójść spać. W tym czasie Eddie wrócił do hotelu, otrzymał od niej tą wiadomość, no i był zaintrygowany. Poprosił recepcjonistę, żeby powiedział mu, kto jest zameldowany właśnie w tym pokoju. To był pokój 1297A i powiedziano mu, że w tym pokoju zameldowała się Ruth Ann Burns i jest to kobieta z Bostonu. A Eddie zastanawiał się, no bo on pochodził z Bostonu, więc myślał, czy to może być ktoś, kogo on znał, bo jakoś tak, wiesz, wydawało mu się, że kojarzy to nazwisko czy coś. Następnie Eddie poszedł do swoich kolegów z drużyny, którzy pili drinki w hotelowym barze, pokazał im ten liścik, no i pewnie razem jakoś tak ustalili, że no dobra, no to idź, bo wszyscy byli ciekawi, o co to może chodzić, no a jeżeli, ja rozumiem, bo jeżeli kobieta woła go do swojego pokoju, no to wiadomo, że może to było dla niego jakieś tam ciekawe, nie? I tak zadzwonił do Ruth telefonem najpierw o godzinie 11:20 i powiedział, że właśnie wrócił do hotelu i może ją teraz odwiedzić. ona odebrała ten telefon i powiedziała, że już poszła spać, więc musi jej dać trochę czasu, żeby się przebrała, więc czy mógłby przyjść do niej za pół godziny. No i tak też zrobił. Zapukał do jej drzwi, a Ruth otworzyła, zaprosiła go do środka, no i od razu trzymała przy sobie torebkę, w której, spoiler, schowała nóż. Ale Eddie wszedł szybko do pokoju, takim bardzo pewnym krokiem i nie dał jej za bardzo czasu na to, żeby otworzyła tę torebkę i wyciągnęła nóż. I od razu usiadł w fotelu, który był w tym pokoju, gdzieś tam po drugiej stronie od wejścia. No więc ona musiała wymyślić coś innego. Powiedziała: mam dla ciebie niespodziankę. I następnie poszła do szafy, z której wyciągnęła karabin, wycelowała w niego i powiedziała, żeby ustawił się przy oknie. No i ten mężczyzna na początku pomyślał, że to żart. Myślał, że jego koledzy to zaplanowali jako jakiś taki prank. Ale Ruth miała kamienny wyraz twarzy i zdecydowanie nie żartowała, więc nagle zrobiło się poważnie. Powiedziała do niego: przez 2 lata nękasz mnie, a teraz umrzesz. Powiedziała też: jeżeli ja nie mogę cię mieć, no to nikt nie może. I w międzyczasie też powiedziała, że nie będziesz mnie już więcej nękać. No a ten mężczyzna w ogóle nie wiedział, o co chodzi i pyta ją: ale o co chodzi, co ja zrobiłem? No ale niestety było już za późno, bo Ruth Ann strzeliła mu w prawą stronę klatki piersiowej z odległości jakoś 1,5 metra. Kula przebiła mu płuco, rozerwała właściwie mu plecy i utkwiła gdzieś w pobliżu kręgosłupa, więc tak naprawdę było bardzo blisko, żeby on, no oczywiście, żeby umarł, ale też żeby był sparaliżowany, no nie? Eddie upadł na podłogę i jeszcze co udało mu się powiedzieć, to, i to było w wielu cytatach, powiedział do niej: oh baby, dlaczego to zrobiłaś? Więc nie wiem, w sumie jakby dziwne jest to, że powiedział do niej oh baby, prawda?
To może takie stwierdzenie, jak wiesz, mówią aj. No nie wiem, był w szoku na pewno, no ktoś do niego strzelił.
No tak. No i zaskakujące jest w sumie to, co wydarzyło się później, ponieważ Ruth Ann natychmiast zadzwoniła na recepcję i powiedziała, że strzeliła do niego. W międzyczasie, jak czekała na funkcjonariuszy, to siedziała obok niego, trzymała go za rękę i jakby, jak rozumiem, to był ten moment, na który ona czekała, nie? Mhm. Że on jest jej. Może go dotknąć, może go mieć tylko dla siebie przez chwilę. Kiedy detektywi pojawili się na miejscu zdarzenia, to znaleźli Ruth Ann siedzącą na ławce obok windy na 12 piętrze tego hotelu. Kilka minut później Eddie został przewieziony do szpitala, a Ruth Ann została oczywiście aresztowana. Powiedziała policji, że chciała popełnić samobójstwo, ale zabrakło jej odwagi, żeby zrobić to zgodnie z jej planem. No i ciekawe jest też to, że dzięki temu, że tak szybko zadzwoniła na recepcję i oni powiadomili policję i pogotowie, no to tak naprawdę uratowała, poza tym, że zastrzeliła, ale też uratowała życie Eddiemu, bo gdyby pogotowie przyjechało później, no to na pewno nie udałoby się go uratować. Więc Eddie został zabrany do szpitala, gdzie przeszedł bardzo trudne, bardzo niebezpieczne operacje. Ostatecznie udało się usunąć kulę z jego ciała. Przeszedł 6 operacji, a następnie musiał przejść bardzo długą, wyczerpującą rehabilitację. No ale przeżył. W tym sezonie, oczywiście w roku 49, nie zagrał już w baseball, ale 19 sierpnia 49 roku odbyła się wyjątkowa noc Eddiego Wakeasa. Podczas tego wydarzenia Eddie został powitany przez swoją drużynę Phillies i obsypany prezentami i jakby wszyscy celebrowali, że ostatecznie nic mu się nie stało. Eddie nie wniósł oskarżenia, ale mimo to Ruth została aresztowana i postawiona przed sądem. I to było 30 czerwca 1949 roku. Zapytana o strzelaninę powiedziała policji, że właściwie to nie wie, dlaczego to zrobiła, ale powiedziała, że chciała zrobić w swoim życiu coś ekscytującego. Przed pójściem do sądu powiedziała psychiatrze, że nie chciała się denerwować przez całe życie. Powiedziała, że już od jakiegoś czasu, właściwie od co najmniej 2 lat, narastało w niej napięcie i myślała, że zabicie kogoś to napięcie rozładuje. Powiedziała, że po raz pierwszy zobaczyła Ediego 3 lata wcześniej i że on przypominał jej wszystkich, zwłaszcza jej ojca. Jej adwokat powiedział, że jego klientka nie była w stanie współpracować z obroną w obronie swojej sprawy. Powiedział, że nie rozumiała charakteru postawionych jej zarzutów, więc rozprawa dotyczyła jej poczytalności. I tam psychiatra wyznaczony przez sąd zeznał, że Ruth Ann cierpi na schizofrenię i że jest chora psychicznie. Więc sędzia uznał ją za niepoczytalną i nakazał jej pobyt w szpitalu psychiatrycznym. I wystąpiło też coś takiego jak pozwolenie na przywrócenie, to znaczy, że prokuratorzy będą mogli ponownie postawić jej zarzuty, jak Ruth Ann odzyska zdrowie psychiczne. Ruth Ann w rozmowach z lekarzami i też z dziennikarzami powiedziała, że chodziła na wszystkie mecze tylko po to, żeby go zobaczyć, że czekała pod budynkiem klubu po wszystkich meczach, żeby chociażby rzucić na niego okiem, ale nigdy się nie spotkali ani nie nawiązali żadnego kontaktu. Jej matka powiedziała, że Ruth Ann od 3 lat miała obsesję na punkcie Ediego i że miała setki jego zdjęć, że rozkładała je na stole, a nawet na podłodze i potrafiła wpatrywać się w te zdjęcia godzinami. Ruth Ann powiedziała, że polubiła Ediego, bo był schludny i podobał mi się sposób, w jaki grał w baseball. Byłam w nim zakochana. To brzmi dosyć absurdalnie, nie? Rodzice namawiali ją, jak mówiłam, żeby zwróciła się o pomoc do psychiatry. Skonsultowała się z 2 lekarzami, ale to nie pomogło. Jej zachowanie się nie zmieniło. Jej ojciec próbował ją przekonać, żeby zapomniała o Edim, ale wszystkie sugestie rodziców bardzo ją denerwowały, więc dlatego wydaje mi się, że ona postanowiła się wyprowadzić od nich z domu. No i właśnie największy wstrząs ta Ruth Ann przeżyła, kiedy drużyna Cubs pozbyła się Ediego i sprzedali go do drużyny Phillies. No i właśnie w związku z tym też opuściła swoich rodziców, przeprowadziła się i kiedy mieszkała sama, no to wydaje mi się, że mogła się tak w pełni poddać tej swojej obsesji, no bo już nikt jej nie kontrolował. Ruth Ann powiedziała, że na początku maja 1949 roku postanowiła, że musi Ediego zabić. Podobno o swoich zamiarach powiedziała matce i przyjaciółce, ale nikt jej nie uwierzył.
Aha, no tak.
Powiedziała też, jest taki cytat z jej wypowiedzi, chyba wpadłam na pomysł, żeby go zastrzelić, bo przypominał mi mojego ojca. Więc jakby tutaj widzę bardzo dużo jakichś różnych problemów i jakieś po prostu daddy issues, tylko nie wiadomo dlaczego, bo no nie ma tych informacji. No na pewno głębokie problemy psychiczne. Ruth Ann powiedziała, że ten pomysł zabicia go kiełkował w jej głowie i z biegiem czasu przerodził się też jakby w kolejną taką jej obsesję, bo ona wiedziała, że nigdy nie będzie w stanie go poznać w taki normalny sposób, więc nigdy go nie zdobędzie i pomyślała dalej, że jeżeli ona nie może go mieć, no to nikt inny nie powinien go mieć, więc dlatego musi go zabić. I z pełną świadomością tydzień przed tym meczem Phillies kontra Cubs, Ruth Ann poszła do Lombardu i kupiła tam karabin kaliber 22, zapłaciła za niego $21 i powiedziała tam sprzedawcy, że potrzebuje broni do samoobrony. I tamten sprzedawca pokazał jej, jak rozładować broń i załadować ją z powrotem. No i właśnie jak to przeczytałam, to tak sobie pomyślałam, czy to by nie świadczyło o tym, że to było jednak planowane i jednak była w pewnym sensie poczytalna? Nie wiem. Ruth Ann przebywała w szpitalu psychiatrycznym odbyła tam terapię elektrowstrząsową, co trwało 3 lata. I w roku 52 uznano ją za wyleczoną i zwolniono ją z tego szpitala. I tak jak mówiłam, właśnie mogło dojść do ponownego oskarżenia, ale to, jak rozumiem, zależało od Eddiego i on postanowił nie wnosić oskarżenia po jej zwolnieniu. Twierdził, że chce zapomnieć o tym wszystkim i już do tego nie wracać. Jeżeli chodzi o Eddiego, to on wrócił do gry w sezonie w roku 50 jako pałkarz prowadzący.
Cokolwiek to oznacza.
Mam nadzieję, że tak się mówi po polsku, bo jednak to są z angielskiego tłumaczenia, a nie wiem, jaka jest polska terminologia baseballu. Eddie grał zawodowo w baseball do roku 55, po czym przyszedł na emeryturę i podobno przez cały czas zmagał się z zespołem stresu pourazowego związanym z tym postrzeleniem. No ale ostatecznie na szczęście przeżył i mógł wrócić do gry i do pracy. I zakończył swoją karierę jako trener małej ligi i zmarł w roku 72, więc jakby i tak wciąż był dość młody, bo on chyba zmarł jak miał 50 parę lat. Jeżeli chodzi o Ruth Ann, to ona po zwolnieniu ze szpitala wróciła do domu i mieszkała z rodzicami i z siostrą. Unikała jakiegokolwiek rozgłosu. Właściwie praktycznie zero informacji jest dostępnych na temat jej życia. Na pewno prowadziła życie bardzo odosobnione i chroniła swoją prywatność. Mieszkała w domu rodzinnym do końca życia. Po śmierci rodziców mieszkała tylko z siostrą. Potem jej siostra zmarła i mieszkała sama. Jest prawie pewne, że nie wyszła za mąż i nie ma też żadnych dowodów dotyczących jej zatrudnienia, więc nie wiadomo w ogóle, czy gdzieś pracowała. Podobno jakiś jej sąsiad powiedziała mu, że pracowała w jakimś biurze przez 35 lat, ale śladów tego zatrudnienia w żadnej dokumentacji nigdy nie znaleziono. 29 grudnia 2012 roku Ruth Ann zmarła w szpitalu w Chicago z powodu krwiaka. I o jej śmierci zorientowano się dopiero 3 miesiące później, bo redakcja gazety Chicago Tribune robiła jakiś research w sprawie innego artykułu i przeszukiwali różne akta zgonów i trafili na akt zgonu właśnie jej. I z tego czasu właśnie jest bardzo dużo artykułów, bo z okazji jakby jej śmierci wszyscy postanowili napisać artykuły przypominające o tym zdarzeniu, bo ono odeszło totalnie właściwie w zapomnienie i zmarła w wieku 83 lat. No i tak jak mówiłam na początku, to był jeden z pierwszych przypadków tego, co później stało się znane jako takie przestępstwa stalkerów. No i też, nie wiem przypadkiem, czy to nie od jej imienia, powstał taki termin baseball anis, czyli tak się mówi po angielsku na młode fanki, takie groupies baseballistów, które właśnie obsesyjnie śledziły i wzdychały do innych baseballistów. No i myślę, że ta sprawa w Ameryce może być właśnie bardziej znana ze względu na tą książkę i film, bo film The Natural, tam jest dosyć znana obsada. Po polsku ten film ma tytuł Urodzony sportowiec. To jest film z 1984 roku. I tam w rolę Eddiego, co prawda to bazuje na książce, a w książce są wszystkie inne imiona, więc to nie jest tak, że to jest Eddie, a to jest Ruth Ann. W każdym razie główną rolę sportowca gra Robert Redford. Jest tam wątek stokerki, tego postrzelenia. Poza tym gra tam Kim Basinger i Glenn Close i wiele innych znanych aktorów. Ja akurat tego filmu nie oglądałam, bo nie widziałam go na żadnej platformie. Chyba jest tylko do wypożyczenia, ale kiedyś z chęcią sobie odpalę.
No jak Robert Redford jest sportowcem, zawsze ciężko się słucha tych spraw, gdy wiesz, że osoba, która popełnia jakieś okropne przestępstwo, robi komuś krzywdę, robi to, bo ma problemy psychiczne, prawda?
No właśnie, nie wiadomo, bo z tych urywków jej wywiadów brzmi to tak, jakby ona faktycznie jakoś nie czuła winy. Te jej zdania są strasznie wyrwane z kontekstu, że chciała zrobić coś ekscytującego, że zabiła go chyba, bo przypominał jej ojca, jakieś takie rzeczy dziwne. No.
Wiesz, ciekawe też, co wybierali, żeby publikować, no, prawda? Żeby tą sprawę reklamować, żeby brała bardziej, żeby brzmiała, przepraszam, bardziej ekscytująco czy ciekawie dla czytelników. No bo zazwyczaj ludzie nie mają miliarda zdjęć jednej osoby, której tak naprawdę nie znają. I, no. No właśnie. No ciekawe.
No w dzisiejszych czasach jest to ogólnie bardziej jakieś takie stresujące, mi się wydaje, bo będąc jakąś taką, wiesz, Kim Kardashian czy kimś super popularnym, możesz mieć ludzi, którzy mają na twoim punkcie obsesję na całym świecie, nie zdawać sobie z tego sprawy. Mhm. Jakby wszystko wrzucasz do tego internetu, nie wiesz potem, co ludzie z tym robią, no to jest takie trochę obleśne, nie?
No na pewno jest ciężej w naszych czasach, kiedy... No wiadomo, też twoją decyzją teoretycznie świadomą jest to, co upubliczniasz, co pokazujesz i tak dalej, natomiast nie zawsze sobie zdajesz z tego sprawę, co się potem z tym dzieje, no, prawda? I kto na to patrzy i z jakimi zamiarami, to fakt. Na pewno też trzeba to brać pod uwagę.
Więc jak zwykle możemy to podsumować tym, żebyście uważali na siebie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia.